Dobry wieczór. Właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Całkiem niedawno, późną, wieczorową porą błąkałam się bez celu po redditowym forum, gdy nagle napotkałam na wątek, którego tytuł brzmiał: jaka jest twoja najbardziej przerażająca paranormalna historia, której doświadczyłeś lub którą ktoś ci opowiedział? Reszta posta była niewidoczna, bo wedle informacji została zarchiwizowana. Musicie przyznać, że taki nagłówek od razu przyciąga wzrok każdego konesera grozy, a redditową, nieco chaotyczną sekcję komentarzy cenię sobie często ponad same wpisy, nierzadko odpowiednio zredagowane i wyrzeźbione tak, by robić wrażenie. Sekcja komentarzy jest bardziej surowa, a zatem bardziej szczera, bardziej prawdopodobna. Co prawda nie mamy pewności, czy historie, o których zaraz usłyszycie, a które przetrwały w wątku pomimo archiwizacji posta, miały miejsce, ale te przeze mnie wybrane z pewnością przyspieszą wasz puls i przysporzą koszmarów. Są jak opowieści szeptane przy ognisku, mroczne, oniryczne, sprawiające, że boisz się zerknąć za siebie w nieprzeniknioną ciemność lasu. Rozsiądźcie się wygodnie w blasku płomieni. Bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Historia pierwsza. Coś szalonego. Zatem byłem w 5. albo 6. klasie podstawówki. Wolny czas spędzałem w nowym domu mojego przyjaciela, do którego właśnie przeprowadził się wraz ze swoją rodziną. Tego dnia bawiliśmy się w garażu, przeglądając pudła, w których mieściły się szpargały pochodzące z dawnego pokoju przyjaciela. Już nie pamiętam, czego szukaliśmy, ale w pewnej chwili, na potrzeby tej opowieści nazwijmy go Johnny, oderwał się od pochłaniającej czynności i zerknął na mnie zawadiacko. Chcesz zobaczyć coś szalonego? Po tych słowach wziął w dłonie piłkę tenisową i cisnął nią przez drzwi do ciemnej przestrzeni pełniącej funkcję schowka. Usłyszeliśmy uderzenie piłki o podłogę, a chwilę później ciszę. Wróciliśmy do dalszego przegrzebywania pudeł, gdy nagle ta sama piłka z wielką mocą wyleciała z ciemności schowka i uderzyła o garażową ścianę naprzeciwko, przelatując dosłownie między nami. Obaj bez zastanowienia wybiegliśmy z garażu i pogoniliśmy prosto do pokoju Johnego, znajdującego się na drugim końcu domostwa. Przyjaciel wyjaśnił, że w ich starym domu, znajdującym się niemal na tej samej ulicy, mieszkał duch, który nawiedzał przestrzeń strychu. Johnny wyznał, że ten niewidzialny byt uwielbiał przenosić różne przedmioty, a co najciekawsze, czyniąc to, przywracał pomieszczeniu należyty porządek. Przyjaciel opowiadał, jak pewnej nocy słyszał nad sobą powolne przesuwanie pudeł, albo że odkładał coś w jednym miejscu i znajdował w kompletnie innym. Johnny wierzył, że duch podążył za nim do nowego domu. Pamiętam, że sytuacja z piłką potwornie mnie przeraziła i nigdy nie wszedłem już do tego garażu. Dla ścisłości dodam, że podczas tego zdarzenia ani w domu, ani w garażu Johnego oprócz nas nie było nikogo. A przynajmniej nikogo żywego. Musicie przyznać, że ta historia w niejednym z nas obudziła dziecięce wspomnienia, konia z rzędem temu, kto przynajmniej raz nie uciekał ile sił w nogach z piwnicy lub strychu, przekonany, że poza nim w pomieszczeniu znajdował się ktoś jeszcze. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Miałam wtedy 7, może 8 lat. Z moim kumplem z dzieciństwa buszowaliśmy po piwnicy mojego domu, oświetlając ciemne zakamarki wąskim strumieniem światła latarki. W pewnej chwili na jednej ze ścian dostrzegliśmy dziwne malowidło. Przedstawiało diabolicznie uśmiechniętą twarz, wpisaną w coś na kształt krzyża. Pomimo tego, że oprócz tego znaleziska nie wydarzyło się nic spektakularnego, momentalnie zaczęliśmy piszczeć jak poparzeni i uciekać ile sił w nogach. Swoją drogą ciekawe, czy rysunek dalej tam jest. Muszę to sprawdzić przy najbliższej wizycie w rodzinnym domu, a tymczasem zapraszam was do kolejnej historii. krótkiej, ale doskonałej w swojej prostocie. Historia druga. Pobudka. Tej historii nie opowiedziałem jeszcze nikomu. Otóż wydarzyła się jakieś 2 lata temu. Zasnąłem na kanapie w salonie, ucinając sobie wieczorną drzemkę, z której obudził mnie mój tato. Idź do mamy. Początkowo nie wiedziałem, o co właściwie mu chodzi, ale postanowiłem po prostu ruszyć w poszukiwaniu mojej rodzicielki i znalazłem ją nieprzytomną w łazience. Okazało się, że miała tak wysokie ciśnienie, że jej życie było poważnie zagrożone. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji mojego taty, pomoc przybyła na czas. Gdyby tata mnie nie obudził, wszystko mogłoby się skończyć zupełnie inaczej. Ach, zapomniałem dodać, on sam zmarł 5 lat wcześniej. Chorował na białaczkę. Klasyka gatunku, nieprawdaż? Nie ukrywam, że jestem wielką fanką takich krótkich anegdotek z porażającą puentą. Swoją drogą zastanawiam się, na ile zmarli mają wpływ na nas i wydarzenia, przed którymi ewentualnie mogą nas ostrzec. Nie przypominam sobie aż tak spektakularnej sytuacji, ale lubię mówić, że niewidzialna siła pewnego razu uratowała mi życie. Byłam wówczas w gimnazjum, a jako że w mojej szkole nie było sklepiku, po zaopatrzenie w postaci drożdżówki, batona i słodkiego napoju biegaliśmy na drugą stronę ulicy. Nasze gimnazjum znajdowało się na przedmieściach niewielkiego Krasnego Stawu, a obok budynku bardzo rzadko przejeżdżały samochody. Cóż, fakt, iż nie rozglądałam się za szczególnie przechodząc w tamtym punkcie, zrzućmy proszę na karby młodego wieku i braku wyobraźni. Tak było również wtedy. Niewiele myśląc, ruszyłam przed siebie, a gdy przekraczałam krawężnik, poczułam mocny uścisk na prawym ramieniu, który pociągnął mnie do tyłu. To uczucie wydarzyło się dokładnie w tym samym momencie, w którym do moich uszu dotarł mocny dźwięk klaksonu dobiegający z szybko zbliżającego się auta, które nie zdążyłoby wyhamować. Pamiętam, że stałam przed sklepem, zbierając burę od przerażonego kierowcy, ale w głowie tętniła mi tylko jedna myśl – do kogo należało 5 palców, które chwilę wcześniej wyraźnie poczułam na swoim ramieniu? Duch, anioł stróż, a może po prostu reakcja podświadomości, która odpowiedziała na zagrożenie trochę wcześniej niż moje nastoletnie zmysły? Tego nie dowiemy się nigdy, a tymczasem zapraszam Was do kolejnej opowieści. Historia trzecia. Charlie. Mój siostrzeniec mieszka ze mną w starym wiejskim domu zbudowanym w latach 40. XIX wieku. Kiedy miał około 4 lat, powiedział mi, że w naszym domu mieszka mały chłopiec imieniem Charlie. Dodał, że Charlie nigdy nie słyszał o grach wideo i że tata Charlie'ego zostawił go samego w domu. Nie przejąłem się zbytnio tym wyznaniem, bo niemal w tym samym czasie siostrzeniec opowiadał jak najęty o jego zmyślonym przyjacielu, panu Kocie. Uznałem więc, że Charlie to kolejna fantazja malca. Kilka tygodni później goliłem się przy otwartych drzwiach łazienki i kątem oka zauważyłem mojego siostrzeńca przyglądającego mi się bacznie zza futryny. W pewnej chwili wychyliłem głowę na korytarz i zauważyłem, jak maluch bawi się szafką, w której trzymamy dokumenty, a kiedy zszedłem do salonu, zauważyłem, jak ten sam dzieciak siedzi na kanapie i ogląda telewizję. Nie byłby w stanie pokonać samodzielnie tej odległości tak szybko, a przede wszystkim tak bezszelestnie. Zapytałem, czy widziałem go przypadkiem na wyższej kondygnacji, na co on odparł:
nie, to był Charlie. Mówił, że mamy tam super książkę z twojego dzieciństwa.
Faktycznie. Na dnie wspomnianej przed chwilą szafki na dokumenty leżała stara, dawno zapomniana książka, którą dostałem w prezencie, gdy byłem dzieckiem. Nawet nie wiedziałem, że tam jest. Mój siostrzeniec też nie miał prawa tego wiedzieć. Leżała od lat pod 2 podłami i nie można było jej dostrzec, po prostu otwierając szafkę. Według opisu 4-latka tajemniczy Charlie nie wyglądał jak typowy duch. Nie był przeźroczysty, nie unosił się, nie był straszny. Wyglądał po prostu jak dziecko. Teraz jestem przekonany, że ludzie widzą duchy codziennie i nie zdają sobie nawet z tego sprawy, bo na pierwszy rzut oka te niczym nie różnią się od żywych. Dopisek. Nie udało mi się znaleźć żadnych informacji o byłych mieszkańcach tego budynku. Moi dziadkowie kupili dom w 67 roku. Zapytałem o to moją babcię, streszczając całą sytuację. Nie była zaskoczona. Wyznała, że kiedy była mała, również bawiła się z chłopcem imieniem Homer. Podobno w domu przebywa również duch 20-letniej kobiety z długimi, brązowymi włosami, ale jej nigdy nie widziałem. Okazuje się jednak, że dostrzegali ją zarówno inni członkowie mojej rodziny, jak i ekipa, która kilka lat temu przeprowadzała u nas remont. Co powiecie na tę opowiastkę? Uznałam ją za dość typową, ale postanowiłam ją przytoczyć, bo niezwykle przypadła mi do gustu myśl, że tak naprawdę codziennie mijamy duchy, zupełnie o tym nie wiedząc, że zmarli potrafią się materializować w formie niczym nie różniącej się od ludzi spotykanych przez nas na ulicy, w pracy czy komunikacji miejskiej. Tylko pomyślcie, cóż za wspaniała wizja. Jeśli jesteś teraz w miejscu publicznym, rozejrzyj się uważnie. Może właśnie patrzysz na kogoś, kto już dawno nie żyje. Kolejną opowiastkę uważam za bardziej ciepłą, aniżeli przerażającą, ale muszę stwierdzić, że nie brakuje jej szczypty grozy. Zapraszam. Historia czwarta. Babcia Scotty. Chciałbym opowiedzieć o mojej siostrze. To właśnie dzięki niej jestem przekonany o prawdziwości paranormalnych zjawisk. Nazwijmy ją Grace. Kilka lat temu Grace uczęszczała do czwartej klasy. Codziennie sama wędrowała na przystanek autobusowy. Pewnego dnia wróciła do domu z uśmiechem na twarzy i bez chwili wahania pobiegła prosto do naszej mamy.
Mamo, znasz dziewczynę o imieniu Scotty?
Moja mama rozmawiała w tamtym momencie przez telefon, ale gdy tylko usłyszała pytanie, natychmiast zamarła. Oddzwonię. Wycedziła do słuchawki i wpatrywała się dłuższą chwilę w moją siostrę szeroko rozwartymi oczyma. Teraz zróbmy małą wycieczkę w przeszłość. Otóż moje rodzeństwo i ja nigdy nie spotkaliśmy naszej babci, mamy naszej mamy. Zmarła w 1966 roku, gdy mama miała 7 lat, z powodu niewydolności nerek. Nasza matka nigdy tak naprawdę o niej nie rozmawiała. Zdawało się, że nawet nie za specjalnie miała o czym opowiadać. Poza tym, że ze względu na brak kompletnej rodziny była prześladowana przez inne dzieci. Jej ojciec, nasz dziadek, po śmierci babci ożenił się ponownie. Jego wybranką była Cindy. Cindy była dziwna. Choć nie chciała, żeby dzieci jej męża mówiły do niej mamo, to życzyła sobie, by przyszłe wnuki jej męża nazywały ją babcią. Zarówno dziadek, jak i nasza mama krzywo patrzyli na tę niesprawiedliwość, a my ponownie nie mieliśmy okazji poznać naszej, tym razem przyszywanej babci, gdyż ta zmarła jeszcze przed naszymi narodzinami. Nie wiedzieliśmy o niej nic, oprócz tego, że bliscy wołali na nią Scotty. Zatem fakt, iż moja siostra zapytała mamę, czy zna osobę dokładnie o tym imieniu, było dla nas niezwykle szokujące. Oczywiście mama zadała Grace kilka zwykłych pytań. Przede wszystkim to, kim właściwie jest ta cała Scotty.
Czasem odprowadza mnie do szkoły. Po drodze opowiada mi śmieszne historie. Mówi, że bardzo tęskni za tobą i dziadkiem. Ach, kazała też wspomnieć, że Gary jest bezpieczny.
Mojej matce odebrało mowę. Grace była za młoda, żeby wiedzieć o Garym, naszym wujku, który zmarł wiele lat przed jej narodzinami. Dodam, że nasza matka raczej o nim nie wspominała, szczególnie przy dzieciach. Grace twierdziła, że widziała Scotty jeszcze kilka razy, po czym spotkania zupełnie ustały. To znaczy, dopóki nie przeprowadziliśmy się do New Hampshire. Życie w ponad 250-letnim mieście gwarantuje obecność starej zabudowy i zabytkowych cmentarzy. I to tam właśnie lubi chadzać moja siostra. Od razu zainteresowały ją wiekowe nekropolie i spędzała tam długie godziny, wpatrując się w nagrobki. Co tam robisz? Zapytałem pewnego dnia.
Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy unoszą się w powietrzu.
Odpowiedziała.
Wielu z nich jest dosyć poważnych, ale wszyscy są bardzo mili.
Trwało to przez kilka kolejnych lat. Często wymykała się, mówiąc, że idzie odwiedzić przyjaciół. Jak się okazywało, jej przyjaciele dawno już byli po tamtej stronie. Jednak tym, co przypieczętowało moją wiarę w istnienie zaświatów, był moment, gdy mój dziadek znajdował się w śpiączce farmakologicznej. Kiedy lekarze uznali, że dla dziadka nie ma już ratunku, całą rodziną zebraliśmy się przy jego łóżku. Grace podeszła do niego, pogładziła jego siwe włosy i spokojnym tonem zaczęła wymieniać imiona nieżyjących osób, które rzekomo miały znajdować się z nami w szpitalnej sali, a których ona nie miała prawa pamiętać. Z troskliwym uśmiechem opowiadała, jak Ernie czeka na dziadka ze skrzynką piwa i jak jego brat Mervin, który zmarł przed narodzinami Grace, wprost nie może się doczekać na ponowne spotkanie. Moja matka zbladła.
O, i Scotty czeka na ciebie, dziadku.
Po czym odwróciła się w stronę mamy i dodała.
Babcia Scotty mówi, że zawsze będzie cię bardzo kochać, mamo. Mówi, że dobrze się spisałaś, wychowując swoje dzieci.
A nie mówiłam? Ciepło, a zarazem niepokojąco. Bardzo często w swoich mailach z historiami do odcinka, które nieustannie możecie przysyłać na adres bardzobrzydkipodcast@gmail.com, wspominacie o swoich nadprzyrodzonych zdolnościach i pewnej łatwości w nawiązywaniu kontaktu z drugą stroną. Jestem bardzo ciekawa, ile z tych deklaracji jest szczerym wyznaniem, a ile ma po prostu ubarwić dalszy przebieg historii. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, bardzo szanuję te dopiski, bo uważam, że nadają całej opowieści dodatkowego smaczku. Są we mnie dwa wilki. Jeden, sceptyczny, każe wątpić w prawdziwość umiejętności mediumistycznych. Drugi dopuszcza ich istnienie, zakładając, że świat nie może przecież kończyć się na tym, co widzialne. A skoro tak, to wśród nas muszą być ludzie, dla których ta druga strona jest bardziej namacalna. Ciekawe, jak jest naprawdę. No dobrze, zapraszam w dalszą podróż. Historia piąta. Chcesz być opętany? To było jakieś 10 lat temu, ale wciąż dreszcze przechodzą mnie na samo wspomnienie tamtych zdarzeń. Moja była żona i ja właśnie się pobraliśmy i przeprowadziliśmy do nowej dzielnicy. Przeprowadzka odbywała się w zimie. Wraz z nadejściem wiosny zauważyliśmy, że na podwórku leżało mnóstwo martwych zwierząt, ptaków, wiewiórek, szopów. Uprzątnęliśmy te nietypowe znaleziska i przystąpiliśmy do generalnego remontu, od ogródka po pomalowanie ścian. W pewnej chwili zacząłem zauważać, że dzieje się coś dziwnego. Na przykład klucze nagle pojawiały się tam, gdzie ich nie zostawiałem. To były drobiazgi. Myślałem, że po prostu jestem roztrzepany, jednak z każdym kolejnym dniem sytuacja zaczynała robić się coraz bardziej niepokojąca. Pewnego razu, będąc w łóżku, mógłbym przysiąc, że słyszałem niewyraźną rozmowę, jakby dźwięki radia dobiegające z odległego pokoju. Kiedy tylko próbowałem skupić się na treści dialogu, ten od razu znikał. Zacząłem słyszeć kroki na drugim końcu domu. Pewnej nocy, leżąc w łóżku, słyszałem też okropny trzask, który obudził mnie z głębokiego snu. Poszedłem do kuchni i zobaczyłem klatkę z chomikiem moich dzieci na podłodze, około 5 stóp od miejsca, w którym stała. Klatkę umieszczaliśmy na noc na lodówce, bo mieliśmy kota i nie chcieliśmy, żeby drań dopadł gryzonia. Wiem teraz, co myślicie. Kot strącił klatkę. Ale w tym wypadku kot musiałby mieć wystarczająco siły, by klatka przeleciała nad kuchenną wyspą i stołem, aby dotrzeć do punktu, w którym ją znalazłem. Kot zatem miał alibi. Jednak dopiero potem zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Pewnego dnia siedziałem w domu, oglądałem wtedy telewizję i nagle w mojej głowie rozbłysła dziwna, niekontrolowana myśl. Jakby to było być opętanym? Lub chcę być opętany. Nie mogłem wyrzucić tego z głowy, nie mogłem skoncentrować się na niczym innym. W pewnej chwili łapałem się na tym, że jedynym ratunkiem było powtarzanie w kółko i w kółko: kocham Boga, kocham Jezusa, kocham Boga, kocham Jezusa, żeby pozbyć się tej obrzydliwej myśli. Dodam, że nie jestem osobą religijną. Kiedy tylko wychodziłem z domu, wszystko się uspokajało, ani jednej myśli, ale gdy tylko wjeżdżałem na podjazd, zaczynało się ponownie. Byłem pewny, że zwariuję. Pewnego dnia usiadłem z żoną i spojrzałem jej głęboko w oczy. Odbija mi szajba. Mam dziwne myśli. Zbladła i zanim zdążyłem powiedzieć więcej, wycedziła, że...
Chcesz być opętany?
Dodała, że przez ostatnie miesiące miała w głowie dokładnie to samo. Potem zaczęliśmy porównywać historię. Powiedziała mi, że leżąc w łóżku beze mnie słyszała szept mężczyzny przez elektroniczną niańkę umieszczoną w pokoju naszego dziecka. Chyba nie muszę dodawać, że wyprowadziliśmy się stamtąd w ciągu miesiąca. Najstarsza córka jeszcze przez jakiś czas uczęszczała do szkoły w tej okolicy, a autobus wyrzucał ją pod tamtym przeklętym domem, pod który ja zmuszony byłem podjeżdżać, by ją odebrać. Kiedy tylko wjeżdżałem na naszą starą ulicę, od razu pojawiały się natrętne myśli. Chcesz być opętany? Ach, te natrętne, przerażające myśli. Nie ukrywam, że w opętanie nie umiem uwierzyć z racji wielu dobrze udokumentowanych przypadków, kiedy to działaniem sił nieczystych była w rzeczywistości epilepsja czy różnego rodzaju choroby psychiczne, a odprawianie egzorcyzmów tylko szkodziło choremu. Niemniej, ukrywać nie będę, że mam szczególną słabość do historii związanych z działaniem złego, nawet jeśli uważam go za wyłącznie religijny koncept. Chodzi mi rzecz jasna o złe duchy, demony, czarty, a nie zło samo w sobie, to jest bezdyskusyjnie realne. Wracając do natrętnych myśli, uważam je za naprawdę przerażającą sztuczkę naszego mózgu. To ten moment, zwykle zaraz przed snem, kiedy wyobrazisz sobie coś naprawdę strasznego i od tego momentu stajesz się zakładnikiem tej wizji, próbując wszystkich dostępnych sposobów, by jakoś się wyswobodzić i zatracić w ramionach Morfeusza. Szczerze powiedziawszy, nie znalazłam jednego wypróbowanego sposobu, ale wiem, że takie mroczne słowa i obrazy mają krótki termin przydatności i w końcu dają spokój, pozwalając na spokojny sen. A teraz czas na ostatni wpis dzisiejszego wieczoru, a brzmi on następująco. Historia szósta. Jak masz na imię? Okej, zacznę od tego, że w ciągu całych 28 lat mojego życia nie doświadczyłem żadnego zjawiska paranormalnego poza tym, które zaraz opiszę. Wydarzyło się to w zeszłym roku i nadal mnie prześladuje. Fakt, że jest to zdarzenie tak niesamowicie intensywne i prawdziwe, doprowadza mnie do szaleństwa. Dosłownie zaczynam się trząść, kiedy o tym pomyślę. Powiedziałem to tylko 3 lub 4 osobom. Teraz czas na was. Otóż pewnej nocy spałem obok mojej dziewczyny, obecnie żony. W pewnej chwili moja ukochana wstała i zaczęła chodzić po pokoju przy zgaszonym świetle. Po około 5 minutach wróciła do łóżka. Zapadła cisza, a ja próbowałem zasnąć, jednak kilka minut później poczułem się trochę nieswojo i zerknąłem na nią. Siedziała prosto. Włączyłem światło i zapytałem, co się stało. Nie dostałem jednak żadnej odpowiedzi, żadnego znaku, za wyjątkiem tego, że zaczęła głośno oddychać. Powtórzyłem jej imię jeszcze kilka razy, jednak nie uzyskałem żadnej reakcji. Zacząłem nią potrząsać, przeraziłem się, że ma udar czy coś w tym stylu i w panice powtarzałem w kółko jej imię. W końcu spojrzała na mnie, a na jej twarzy pojawił się uśmiech, który cholernie mnie przeraził. To właśnie był ten moment, w którym naprawdę poczułem, że coś jest nie tak. Nie wiem dlaczego, ale pytanie, jak masz na imię, uznałem w tamtym momencie za zasadne. Pomyślałem, że jeśli przypomni sobie, jak się nazywa, to wyrwę ją z tego dziwnego letargu. Pytałem ją kilka razy, ale ona tylko się uśmiechała. W pewnej chwili rozwarła oczy, które stały się ciemne, czarne w ułamku sekundy.
Jestem diabłem.
Pomimo tego, że dźwięk dochodził z jej ust, nie brzmiał jak głos mojej dziewczyny. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony, niemal odruchowo chwyciłem ją i zacząłem się modlić. Boże, Boże, zabierz to, cokolwiek kurwa przejęło właśnie nad nią kontrolę, zabierz to! Mniej więcej po 15 minutach usłyszałem szloch. Wróciła do siebie. Chwilę rozmawialiśmy. Była równie przerażona co ja. Mówiła, że w pewnej chwili ogarnął ją mrok, który ustępował w moich ramionach. Ja nie jestem nawet wierzący, a przynajmniej nie byłem aż do tamtej pieprzonej nocy. Wszystko to wydarzyło się tak szybko. W zasadzie to nie wiem, co się wydarzyło. Nie jestem w stanie znaleźć na to żadnego wytłumaczenia. Ani ja, ani moja żona nigdy nie mieliśmy podobnych doświadczeń. Mój brat uważa, że przeszła mini udar i szczerze mówiąc, gdybym nie przeżył tego na własnej skórze, też bym tak twierdził. Trzeba było tam być. Nie umiem tego wyjaśnić. I w ten sposób dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że dzisiejsze szepty Reddita przypadły Wam do gustu i zapadły w pamięć. Słyszymy się już niebawem. Zachęcam Was do obserwacji tego słuchowiska, by nie przegapić kolejnych odcinków bardzo strasznego podcastu. A tymczasem znikam. Kolorowych snów.